Chwała Bogu, drodzy bracia, siostry, witajcie. Okej, dzięki. Dziwnie tak przed nosem mieć coś takiego. Nie znam tego. Okej. Dziękuję wam, kochani bracia i siostry, za gorącą naprawdę gościnę, za wasze ciepło, za to, że możemy być razem. Cieszę się, jesteśmy naprawdę tak. Tutaj wasz kochany brat powiedział, jesteśmy, nasz kochany brat, że no naprawdę dobry czas, bardzo dobry czas. Jestem bardzo radosny i jestem bardzo smutny. Bardzo radosny z powodu tego czasu, z powodu was, z powodu Pana naszego. Bardzo, no, bardzo przesadny, ale troszkę smutny, bo wiem, że codzienność czeka i wiem, że tam rozgrywa się bój. O to chodzi, żeby tam trwać, codzienności, i wiem, że łatwo jest, mi jest łatwo wielbić dzisiaj Pana gorliwie w takim zgromadzeniu. O wiele trudniej jest mi na co dzień robić to, o czym śpiewaliśmy. Chciałbym się podzielić dzisiaj takim słowem z drugiej księgi Samuela, z 6 rozdziału. Jest taki jeden zbór, do którego czasami jeżdżę i z którego pochodzi moja żona i dlatego tam co jakiś czas bywamy i nie jestem w stanie powiedzieć, że jest to zdrowy zbór. I jeśli kiedy tam bywamy, a mam okazję tam głosić, to zawsze czuję taki wielki ciężar, co powiem tym ludziom i bardzo trudno jest mi i chciałbym tak dużo im powiedzieć. Chciałbym tak dużo głosić, mówić. Mówię, Panie, tak chciałbym, żebyś się mną posłużył. I tak, kiedy o was myślę, tak troszkę was, znając niektórych z was, to sobie myślę, Panie, co ja im w ogóle mogę powiedzieć? Co ja im powiem? Przecież oni wszystko mają. Takie jest oczywiście moje wrażenie. I dziękuję Bogu. Otwórzmy drugą księgę Samuela. Nie powiem dzisiaj nic nowego. Nie powiem nic, czego nie znacie i czego nie macie. Ale chciałbym, jeśli Bóg da, żeby utwierdzić was w tym, co macie, co jest dobre, co jest słuszne. Druga księga Samuela, 6 rozdział i przeczytam wersety od 1 do 15. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Bali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów, siedzącego nad cherubami. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzzę takim ciosem i nazwał to miejsce Peres Uzza. I tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? Nie chciał więc Dawid sprowadzać do siebie skrzyni pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gad przez 3 miesiące. A Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. Rozdział wcześniej czytamy o tym, że Dawid zgodnie z proroctwem pańskim zostaje królem. Po wielkich bojach, po wielkich próbach, po wielkich przejściach, najtrudniejszych, trudnych sytuacjach jest w tym miejscu, które Pan mu powiedział. Jest królem nad całym Izraelem. I można by było powiedzieć, no teraz to Dawid ma wszystko. Wszystko jest na właściwym miejscu, wszystko jest właściwe, wszystko jest, no to jest szczyt tego, co miał mieć, co Bóg powiedział, że będzie się działo. Cały Izrael jest mu poddany, Słowo Boże wypełnia się, a jednak brakuje skrzyni Bożej. I to jest ból w sercu Dawida. On chce, żeby ta skrzynia była na Syjonie, żeby była w Jerozolimie. I ta skrzynia zawsze obrazowała Bożą obecność. Stała w miejscu najświętszym, jak wiemy. I naprawdę było tak, że Bóg niesamowicie działał i były takie sytuacje, kiedy Izraelici na przykład trwali w swojej bezbożności, niestety, po raz kolejny i powiedzieli sobie, trudno nam jest walczyć z tymi ludźmi, przegrywamy walkę z tym obcym ludem jakimś i dlatego musimy skrzynię Bożą przynieść do nas, no bo wtedy Boża obecność przyjdzie i Bóg się z nimi, to pomoże nam. Ale było to bardziej traktowane w ramach takiego, coś co przyniesie szczęście. No przecież obojętnie jak żyjemy, skoro będzie skrzynia Boża, to się nam poszczęści. I z pierwszej księgi Samuelowej wiemy, że to nie współgra. Że w momencie, kiedy lud Boży, on może nawet przytargać skrzynię Bożą, ale w tym momencie, kiedy żyje bezbożnie, to po prostu Bóg nie pobłogosławi. Nie pobłogosławi tej walki. W każdym razie słusznie Dawid pragnie, żeby jakby Bóg zajął swoje należne mu najwyższe miejsce w Izraelu. Chce sprowadzić skrzynię Bożą na Syjon. I tutaj w trzecim i czwartym wersecie czytamy, jak to się działo, jak to zrobili. Wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Izraelici wpadli na pomysł, żeby transportować skrzynię Bożą na wozie. Z przodu szedł jeden, z tyłu szedł jeden. I była bardzo taka radosna atmosfera w sumie. Kim byli ci ludzie, którzy wieźli tę skrzynię? Czytamy właśnie, że to był Uzza i Achio, że to byli synowie Abinadaba. I kiedy spojrzymy do pierwszej księgi Samuela, 7 rozdziału, 1 i 2 wersetu, to czytamy, że ten Abinadab, że w nim to domu, w jego to domu właśnie skrzynia Boża przez długi czas stała. Pierwsza księga Samuela, 7 rozdział, przeczytam pierwsze 2 wersety. Przyszli tedy mężowie z Kiriat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego Eleazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. To, co tutaj czytaliśmy, było właśnie po tym zdarzeniu, kiedy Izraelici postanowili, że sprowadzą skrzynię Bożą na pole bitwy, żeby zwyciężyć z wrogami. Ale Bóg nie pomógł im i Filistyni zabrali skrzynię do świątyni swojego bożka Dagona, żeby pokazać, że oni zatriumfowali nad Izraelem. I wiemy, co tam się działo. Ten bożek w obecności pańskiej padł na twarz. Oni byli zdziwieni, że ich bożek najpierw padł na twarz, na drugi dzień oni postawili go, później znów padł. Tam ręce, chyba członki się jeszcze były odczepione. I w końcu Filistyni zaczęli były plagi. Bóg strofował, Bóg karał ich. I oni zrozumieli, że to było z powodu obecności Boga Izraela, że to było z powodu obecności, z powodu skrzyni Bożej i postanowili wstawić tą skrzynię Bożą na wóz i wygnać tam z wołami, żeby ta skrzynia od nich odeszła, żeby te choroby, żeby ta katastrofa się skończyła. I tutaj czytamy o tym momencie, kiedy właśnie znów skrzynia wraca do Izraela i jest w domu właśnie tego Abinadaba, jest w domu przez wiele lat. I wracając do drugiej księgi Samuela, czytamy, że kiedy ta skrzynia jest właśnie przez tych ludzi wieziona na wozie, to czytamy w 5 wersecie, że jest bardzo radosna atmosfera. Wszyscy tańczą, wszyscy grają, różne rodzaje instrumentów. Wydaje się, jakby wszystko było w porządku. Wydaje się, jakby wszystko było na właściwym miejscu. Dawid ma właściwe pragnienia. On chce sprowadzić skrzynię Bożą. Ci ludzie są bardzo radośni. Oni z wielkim entuzjazmem prowadzą ten wóz. I dzieje się coś niespodziewanego. Czytamy o Uździe, czyli synu tego Abinadaba, synu tego człowieka, u którego skrzynia w domu była przez wiele, wiele lat. Człowieka, który widział tą skrzynię na co dzień, który był cały czas, żył w tej świadomości, że ta skrzynia tutaj jest. On się czuje swobodnie, w cudzysłowie, w obecności tej skrzyni. I teraz on idzie za wozem i czytamy, że woły się potknęły. Skrzynia się osuwa, on chwyta ręką, żeby podtrzymać skrzynię i Bóg gniewa się na niego, razi go i zabija go. I teraz dobrze sobie zadać pytanie, o co tutaj chodzi? Czy Bóg się zdenerwował? Czy chodzi o to, że Bóg, chociaż on chciał dobrze, chciał pomóc, a Bóg powiedział, Uza, zabiję cię, bo jedną rzecz źle zrobiłeś, bo się potknąłeś, bo coś źle zrozumiałeś, bo chwyciłeś, chciałeś dobrze, ale rozgniewałem się na ciebie, zabiję cię. Czy o to tutaj chodzi? To prawda, że Bóg rozgniewał się w swojej świętości. To prawda, że Bóg słusznie pozbawił życia Uzy. Dlaczego jednak on to zrobił? I co w tym wszystkim było nie tak? Czy Bóg zabił człowieka za odruch? Tak nie było. Kiedy spojrzymy do 4 Księgi Mojżeszowej, 4 rozdziału i 15 wersetu, to czytamy tam o tym, jakie zadania mieli Kehatyci. 4 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 15 werset. Gdy tedy obóz będzie miał ruszyć, Aaron ze swoimi synami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią Kehatyci, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba Kehata przy namiocie zgromadzenia. Tylko i wyłącznie kapłani mogli dotykać skrzyni. Tylko i wyłącznie kapłani mogli dotykać wszystkich tych rzeczy przy namiocie zgromadzenia. I każdy Izraelita to wiedział. I w każdym bogobojnym domu było to wiadome. Skąd to wiemy? Izraelici mieli przykazanie, które im mówiło, będziesz wpajał w twoich synów. Będziesz wpajał w twoich synów te wszystkie rzeczy, te wszystkie przykazania. Będziesz mówił o tym rano, kiedy będziesz się kładł. Stale będziesz wpajał w to w twoje dzieci. Wszystkie te rzeczy. Także możemy wiedzieć, że dla Izraelity w ogóle sama myśl, że skrzynia Boża mogłaby być w jego domu. Byłoby to, jakbyśmy my powiedzieli, że bomba atomowa będzie na naszym strychu. Tylko kapłani mogli dotykać. A w 4 Księdze Mojżeszowej, 7 rozdziale i 9 wersecie czytamy kolejną ważną rzecz. 4 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział i 9 werset. Mowa dalej o tej samej grupie ludzi, o tej samej grupie lewitów, o kehatytach. Kehatytom nie dał nic, gdyż mieli nosić na ramionach to, co należało do ich służby przy rzeczach świętych. Skrzynia Boża miała pierścienie na rogach i były tam drążki. I możemy sobie wyobrazić tą skrzynię, że oni drążki brali na swoje ramiona i tak nieśli tą skrzynię. To było ich zadanie, to była ich służba, to było ich powołanie. Tylko do tego, wyłącznie do tego i dokładnie do tego byli powołani. Takie było przykazanie pańskie, taka była wola Boża. Zatem już przy wyniesieniu skrzyni Bożej z domu Abinadaba był problem. Już przy wyniesieniu tej skrzyni z domu potraktowano ją po swojemu, bez bojaźni Bożej, nakazanej przecież w prawie mojżeszowym. I zamiast poważnie podejść do rzeczy Bożej, do rzeczy świętej, do Bożej obecności przecież, oni potraktowali sobie to lekko. Boży sposób, Boże przykazanie zostało zlekceważone. Możemy powiedzieć, co ta różnica, na wozie czy nie na wozie, czy nieśli, czy wieźli. No, nie bądźmy tacy szczegółowi. Widzimy, że Bóg był tu bardzo szczegółowy. Bóg coś nakazał i żądał dokładnie tego. Czy chodziło o to, że Bóg nie lubi, jak coś jest wiezione, a jak coś jest niesione, to jest fajnie? Chodzi o to, że nie było bojaźni w sercach Bożych i ona objawiła się przez swój sposób dokonania tej sprawy. Zrobimy to po swojemu, załatwimy to praktycznie. Zróbmy to praktycznie. Zróbmy to, jak poganie to zrobili. Kiedy spojrzymy do pierwszej księgi Samuela, do tej sytuacji w pierwszych rozdziałach, kiedy właśnie Filistyni byli karani plagami bożymi, karani wrzodami i postanowili odesłać tą skrzynię. Zrobili oni to w dokładnie taki sposób. Wsadzili ją na wóz, na nowy wóz i popchnęli. Zobaczymy, gdzie pojedzie, jak tam pojedzie, to tak po prostu jakoś przypadek był, że tak na nas to wszystko spadło. A jak pojedzie tą drogą tam w kierunek tam Izraela, o, no to wtedy rzeczywiście ten Bóg Izraela nas karał i tak dalej. Wybrali oni wóz. Po prostu zwykłe, praktyczne rozwiązanie. Oni nie znali Boga żywego. Oni nie mieli nic wspólnego z Bogiem żywym. Oni mieli swojego bożka Dagona. Oni mieli swoje sposoby. Oni mieli praktyczne sposoby. Kto z nich wpadłby na pomysł, żeby brać tą skrzynię na jakieś drążki i ją nieść. Ale Izrael zobaczył, że to był bardzo praktyczny sposób, żeby to załatwić. I kiedy wrócimy do drugiej księgi Samuela, do 6 rozdziału, to widzimy ten nowy wóz. Nowy wóz, nowy sposób transportowania skrzyni. Nową rzecz, jak dzisiaj się mówi. Bóg czyni nową rzecz. Co to za nowa rzecz? Jest to sposób przejęty prosto od pogan, od bezbożnych ludzi. Po co nam na pieszo nieść na drążkach? Przecież o wiele szybciej, o wiele wygodniej jest zawieźć ją na tym wozie. Poganie są nowocześni, a nie tacy staromodni, jak ci Izraelici. I tak dzisiaj się dzieje w Kościele Bożym. Mody, trendy. Zróbmy coś nowego, zróbmy to inaczej, bo ludzie nie przyjdą. Jak zrobimy to po staremu, jak zrobimy to tak, jak Słowo Boże mówi, to ludzie nie przyjdą, ludzie będą się nudzić w kościele. A później ciągną takich ludzi do kościoła i trzymają ich dalej trendami i modami, żeby im nie uciekli. Bo nie ma bojaźni Bożej. Jak czytaliśmy w pierwszej księdze Samuelowej, 7 rozdziale, Uzza jest oswojony ze skrzynią. On się przyzwyczaił przez te lata do tego wszystkiego. Skrzynia była w jego domu. Ludzie się przyzwyczajają. Bóg wczoraj nic nie zrobił szczególnego. Nie ukarał mnie za ten grzech. Bóg tydzień temu, ja też zrobiłem to, nie ukarał mnie. Bóg rok temu sobie zrobiłem to po swojemu i co? Zadziałało. Gdzie jest problem? Uzza przyzwyczaił się. I on przecież już zna się, on już wie, jak się z tą skrzynią obchodzić. On jest obcykany w tych sprawach. On jest ekspertem. Kto jak nie on, przecież on ma lata doświadczenia. Kto nie jak nie on by wiedział, jak się obchodzić z tą skrzynią. A ty mu będziesz mówił, że on ma brać jakieś drążki. Kehatyci, ci lewici wyznaczeni do tej służby, mieli nawet nie patrzeć na rozbiórkę namiotu zgromadzenia. Namiot zgromadzenia, gdzie była skrzynia przymierza, skrzynia Boża, mogli rozbierać tylko kapłani. Oni mieli pakować te wszystkie rzeczy i kehatyci nie tylko, że mieli nie dotykać tych rzeczy, oni mieli nawet na nie nie patrzeć. W 4 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdziale o tym czytamy. Czwarta Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział. Przeczytam wersety od 18 do 20. Nie dopuśćcie, by plemię rodowe Kehatytów zostało wytracone spośród Lewitów, a raczej dołóżcie starań, aby utrzymali się przy życiu i nie poginęli, gdy przystępować będą do Przenajświętszego. Niech Aaron i jego synowie przyjdą i wyznaczą każdemu z nich, co ma robić i co ma nosić. Niechaj jednak nie przychodzą, aby przyglądać się rozbiórce tego, co święte, aby nie poginęli. Czy widzimy tutaj tę nabożną cześć, której Bóg żądał od Izraelitów? Nawet nie przyjdźcie oglądać, nie pokuście się o to, żeby zająć tutaj zbyt ważną rolę. Coś, do czego Pan Bóg was nie przeznaczył. Zostańcie w tym pokornym miejscu, to niesienie niech wam wystarczy. Jak wygląda w tym wszystkim odruch Uzzy? Podtrzymam! To jest tak, sobie zastanawiałem na przykład, i myślę, że to jest coś takiego, jakbym, nie wiem, płonie ognisko, bardzo rozżarzone te kawałki drewna już są. Wiecie, nie wiem, jak wy macie, jak płonie ognisko, to lubię tam podłożyć, poprawić kijem i tak dalej. I teraz siedzimy nad tym ogniskiem i widzimy, że tam coś się osuwa, jakiś kawał drewna, a nam to burzy naszą budowlę. I ktoś nas powie, instynktownie, podtrzymam to! A to rozżarzone wszystko, a instynktownie podtrzymam, odruchowo podtrzymam to. Czy to się może zdarzyć? Kiedy to się może zdarzyć? Kiedy człowiek nie ma pojęcia w ogóle o ognisku, nie czuje nawet żaru ogniska, nie ma świadomości z tego, że kiedy dotknie, to go spali, to go strawi, to się oparzy. To jest odruch Uzzy. Odruch, który wynika z wielu, wielu lat życia bez bojaźni Bożej. Kto w jego domu mówił mu rano, wieczorem, kiedy szedł i kiedy kładł się spać o Bożych przykazaniach, kto go uczył, kto mówił mu o tej skrzyni, zobacz, jest coś szczególnego w naszym domu, jest Boża obecność w naszym domu, jest to tak wielka rzecz, musimy tak ostrożnie pielgrzymować, tak ostrożnie się z nią obchodzić. Kto mu to powiedział? Gdzie była ta nauka w jego domu? Co u nas uczy Uzza? Nie wolno nam po swojemu traktować tego, co Boże. Nie wolno nam bez drążków nieść skrzyni. Nie wolno nam, wolno tylko po Bożemu, zgodnie z nakazami Bożymi, z Jego Słowem. Nie wystarczy, że chcemy dobrze. Uzza zapewne chciał dobrze, by się powiedzieli, no on ma takie czyste serce, on przecież nie wiedział w nieświadomości swojej. Nie wystarczy. Chociaż Bóg, kiedy widzi bogobojne serce, jestem przekonany, patrząc na całe Słowo Boże, chociaż jest to niemożliwe w tej sytuacji, ale gdyby była to sytuacja, gdzie ten człowiek naprawdę żyje w bojaźni Bożej i on naprawdę nie wiedział. Jonatan, tak, który bierze i tam je, a Saul mówi, tak, ktokolwiek zje ten dzień, to... I on mówi, on w nieświadomości swojej to robi. Jeśli jest coś, szczególnie, nawet jeśli byłoby coś takiego, że nieświadomości swojej to robi i naprawdę żyje bogobojnym życiem, to patrząc na całe Słowo Bożego, myślę, że Bóg by go ostrzegł przedtem, albo coś by się stało, tak by się to nie skończyło. Nie wystarczy, że chcemy dobrze, bo cel nie uświęca środków i nie pomożemy Panu Bogu. A niczym innym jest próba podtrzymania skrzyni. Ja to załatwię. Ja to podtrzymam. Niektórzy chcą podtrzymywać obecność Bożą, sztucznie nakręcając atmosferę. Dalej, nie przyjmujmy sposobów świeckich. Nie przyjmujmy nowych rzeczy. Ale polegajmy na Bożych drogach objawionych w Piśmie. Jako jedynie słusznych. Jako jedynie słusznych. Wiecie, tyle jest nakładek, tyle jest swoich sposobów w kościołach, w zborach. My to zrobimy tak, my to zrobimy tak. Przecież to nie przeczy ewidentnie Słowu Bożym, jak troszeczkę jeszcze to zrobimy, troszeczkę jeszcze tamto zrobimy. Łatwiej jest w sumie nawet zborze powiedzieć, słuchajcie, Słowo Boże mówi tak, uważajmy na to, patrzmy na to. ale w naszym osobistym życiu, w moim osobistym życiu, czy ja nie przyjmuję sposobów świata, czy ja nie chcę tego zrobić po swojemu i załatwić to w taki i inny sposób. Bóg mówi, zrób to tak. Ryzyko jest, a może nic się nie stanie, jak będziesz po prostu ufał i czekał. Będziesz modlił się gorliwie i prosił Pana o prowadzenie. Jest pokuszenie, a no zadziałam szybko, no co tam, no. To nic wielkiego, nic, żadna wielka sprawa. Ale do czego pcha nas bojaźń Boża? Czy pcha nas do tego, żebyśmy przejęli nowy wóz od pogańskiego świata? Nowy sposób, żeby nieść obecność Bożą? Kolejna rzecz, którą uczy się od Uzy, to jest nie polegaj na własnej mądrości, na własnym doświadczeniu. O, ja już tyle lat jestem w Panu. Chwała Bogu. Ale jeśli na tym polegamy, to na kim polegamy? Ja wiem, ja jestem doświadczony, ja już to wszystko przerobiłem. Chwała Bogu. Chciałbym wiele rzeczy mieć doświadczeń, które mają bracia, starsi, siostry, starsze w Panu. Wiele prób, które ludzie przeszli. Ale wiemy, że kiedy pokładamy ufność w własnej mądrości, w własnym doświadczeniu, na pewno upadniemy. Nie jest pytanie, kiedy upadniemy, jest to pytanie tylko jak, w jaki sposób, jak nas diabeł podejdzie, jak nas pokusa złapie i jak upadniemy. Nie jest pytanie, czy tylko kiedy. Jeśli polegamy na własnej mądrości i doświadczenia. Przecież tyle lat skrzynia Boża stała w jego domu. Kolejna rzecz, którą się uczy z tej sytuacji, to nawet gdyby cały Kościół śpiewał i klaskał, nawet gdyby cały Kościół grał na różnej maści instrumentach, nawet gdyby była wielka wesołość, to nazwę w Kościele, nie radość, wielka wesołość w Kościele. Nawet gdyby to był zbór, to by kiedy był zborem Bożym i coś się zmienia. Ale cały lud klaszcze, cały lud idzie za tym, cały lud pcha. To ja powiem, nie pójdę tą drogą. Nie pójdę tą drogą. Choćby wszyscy odstąpili, ty pozostań wierny. Pozostań wierny Panu. Chcę pozostać wierny Panu, choćby wszyscy odstąpili. I boję się zgrzeszyć. Boję się grzeszyć wobec Pana. Boję się stanu letniości, który mnie często łapie. I nie chcę tego zganiać na żonę, na zbór, na świat, na pokusy, na to, że czegoś nie mam, że coś nie jest tak, jakbym chciał. A mam stale, nie wiem, jak wy macie. Może sobie lepiej radzicie. Ja mam stale takie, a to, a czemu ja? Dlaczego to moje jest? To moja wina? To ja powinienem? Ale to ja powinienem. I dostrzegam, że to ja, że problem jest we mnie. Nie w żonie, nie w, nie wiem, w sytuacji, nie w świecie, nie w kościele, nie w czymkolwiek. Ale życie Pana musi odgrywać się we mnie. Skrzynia Boża musi być w moim sercu. I powinienem ją traktować z nabożną czcią. Jak reaguje Dawid? Spójrzmy znów na drugą księgę Samuela, 6 rozdział. Zaznaczam, że nie znam hebrajskiego i nie znam greki, ale to mogłem akurat sprawdzić, co teraz powiem. Czytamy w 7 wersecie, 2 Samuela 6:7. Czytamy, i rozpalił się gniew Pana na Uzzę. I czytamy w 8 wersecie reakcję Dawida, i zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził Uzzę. I teraz w hebrajskim jest to samo słowo, rozpalił się gniew Pana i zmartwił się Dawid. Czyli tak naprawdę niektóre tłumaczenia wiem też, że tak to oddają, to sprawdzałem, nie wszystkie, ale niektóre. Rozpalił się gniew Pana na Uzzę i rozpalił się Dawid tym. Rozumiemy? Dawid, Pan reaguje i Dawid też płonie. I moglibyśmy sobie powiedzieć, no jak to? Dlaczego? Dawid, no jak? Dlaczego on Pan tak zrobił? Jak to? Pan, i później zmartwi się, że Pan coś takiego zrobił Uzzie. Nie rozumie tej sytuacji. Jak Pan mógł coś takiego zrobić? On chciał dobrze, ten chłopak. Dlaczego Bóg go poraził? Dawid zapłonął. I konsekwencją tego płonięcia było, w 9 wersecie czytamy, że sam bał się, że skrzynia Boża stanie u niego i będzie problem. Że skrzynia Boża będzie blisko niego i on nie sprosta wymaganiom tej skrzyni. On powiedział, jeśli Uz zapadł, kto wie, czy ja nie padnę? Jeśli on został porażony, jak to będzie dalej ze mną? Myślę, że bał się, że sam nie ostanie się przed tak świętym Bogiem. Ale tutaj widzimy nagle lewitę, człowieka, który żyje w bojaźni Bożej. Widzimy Obeda Edomczyka w wersetach 10 do 12. I czytamy o tym, że Obed Edomczyk, u którego skrzynia została zaparkowana, że jego dom Bóg błogosławi. Że on jest ubłogosławiony obecnością tej skrzyni. Bóg nie zsyła na niego plag. Bóg nie kara go, Bóg nie razi go, ale Bóg błogosławi go przez obecność skrzyni. Przez obecność pańską w jego domu. I to jest człowiek, który mogę śmiało stwierdzić, żyje w bojaźni Bożej. To jest ten człowiek, który wie, co on w swoim domu ma, który rozumie, jak wielki jest ten skarb, jak niesamowite jest to, co on w swoim domu ma, co w swoim, dzisiaj powiemy, sercu ma. Bo jeśli wtedy w namiocie zgromadzenia, w miejscu najświętszym stała skrzynia Boża, jeśli dzisiaj jesteśmy świątynią Ducha Bożego, to gdzie dzisiaj stoi skrzynia Boża? Gdzie dzisiaj stoi obecność Boża, jeśli nie w naszych sercach? Jak dzisiaj moglibyśmy wzgardzić tą skrzynią? Na pewno nie wzgardzimy nią, jeśli postępujemy tak, idziemy tą drogą Bożą, którą szedł Obed Edomczyk. Po tym wszystkim czytamy o tym, że Dawid sprowadza skrzynię do Jerozolimy. Widzi to, że to Obed Edomczyk jest ubłogosławiony. Jego lęk odchodzi, opuszcza go. I wtedy już Dawid rozumie. Dokładnie rozumie sytuację. Spójrzmy do pierwszej księgi Kronik. 15 rozdziału. Pierwsza księga Kronik, 15 rozdział. Wpierw przeczytam drugi werset. Potem rzekł Dawid, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Na zawsze. Dawid rozumie, Tora, prawo Boże, ono, te przykazanie o tej skrzyni, ono było wieczne. Bóg nie zgodził się na nowy sposób. Bóg nie zgodził się na nowy wóz. On absolutnie nie miał na myśli, że nowy wóz będzie w porządku. I Dawid to rozumie. Na zawsze to lewici mają nosić tą skrzynię, a nie ktoś inny. I dalej czytamy w wersetach 11 do 15 takie słowa. Potem przywołał Dawid Sadoka i Ebiatara, kapłanów oraz lewitów, Uriela, Asajasza, Joela, Szemajasza, Eliela i Aminadaba i rzekł do nich. Wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, poświęćcie się i wy, i wasi bracia i przenieście skrzynię Pana, Boga Izraelskiego na miejsce, które dla niej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym, sprowadził Pan Bóg nasz na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o Niego należycie. Kapłani i lewici poświęcili się więc, aby móc przenieść skrzynię Pana Boga Izraelskiego. Potem lewici podnieśli skrzynię Bożą za pomocą drążków na swoje ramiona, tak jak nakazał Mojżesz, zgodnie ze słowem Pana. Oto teraz wszystko ustawia się we właściwym miejscu. Dawid rozumie, o co chodzi. Pierwsze pytanie, które sobie stawiam, Dawid mówi, nie było was, gdzie wy byliście? Gdzie wy byliście, kapłani i lewici? Wy nie byliście na swoim stanowisku. Wy nie trwaliście tam, gdzie mieliście trwać. Gdzie wy byliście? Ponieważ was za pierwszym razem nie było przy tym. Dlatego to się wszystko dzieje. I tak jakby Dawid mówi do nich, to wasza wina, ale on rozumie też, że to i jego wina, że to ich wszystkich wina. Mówi, iż nie zadbaliśmy o niego należycie. To my wszyscy widzieliśmy ten wóz. To my wszyscy nie zadbaliśmy o tą skrzynię należycie. My wszyscy widzieliśmy to wszystko. I wszyscy my mieliśmy pewien luz w tym wszystkim. Gdzie był ten człowiek, który rozdarłby swoje szaty i swoje serce i powiedział, tak nie wolno wam przenosić Bożej skrzyni. Nie wolno wam tego robić. Bójcie się Boga. Gdzie są drążki? Lewici, co wy robicie? Dlaczego ty, co ty robisz? Jaki wóz? Jaki sposób pogański? Jaki sposób filistyński? Człowieku, ludzie, co wy robicie? Jaka by była konsekwencja? Może by go odsunęli, by powiedzieli, co ty jesteś, a co ty taki mądrala jesteś? Taki szczegółowy, taki dokładny. A co my źle to robimy? Ale to nie zwalniało nikogo z obowiązku, żeby napomnieć, żeby powiedzieć, co wy robicie. I Dawid mówi tutaj, oni już, 15 werset mówi, iż biorą drążki, tak, na ramiona swoje i czytamy, jak nakazał Mojżesz, zgodnie ze słowem Pana. Zgodnie ze słowem Pana. Zgodnie z kogo słowem mamy załatwiać nasze sprawy? Zgodnie ze słowem szefa w pracy? Zgodnie ze słowem, nie wiem, sąsiada? Powiem tak, nawet zgodnie ze słowem brata w zborze, który doradzi, a weź to załatw tak na skróty. Czy zgodnie ze słowem Pana? A może powiemy zgodnie ze słowem swoich potrzeb, serca, zgodnie ze słowem tego, co ja bym chciał tak naprawdę po swojemu to załatwić. Bo jeszcze raz, mógłbym zganić to na sąsiada, na tego, na tamtego, ale ze mną co? Może potrzeby mojego serca mówią mi, załatw to na skróty. Co się będziesz przyjmował, taki szczegół? Już kończąc, wracając do drugiej księgi Samuela, do 6 rozdziału, to widzimy już nową jakość w niesieniu skrzyni. Dawid mógłby powiedzieć, chwała Bogu, to wystarczy. Wszystko jest na właściwym miejscu. Teraz Kehatyci niosą skrzynię z nabożną czcią. Teraz drążki są na ich ramieniach. Nie ma nowych sposobów, nie ma nowego wozu. Ale czytamy tu coś więcej, kiedy spojrzymy na 6 rozdział i na werset 13, to widzimy, że dzieje się coś wyjątkowego. Nie czytamy, przynajmniej nie znam jakiegoś fragmentu, który by mówił o czymś takim, że coś takiego trzeba robić. Ale tu czytamy, że kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Wyobraźmy sobie ten kontrast. Jedzie nowy wóz, jak praktyczny sposób, szybki sposób poruszania się, taki nowoczesny. Ten wóz wiezie na kółeczkach tą skrzynię. Idzie to sprawniej, idzie to szybciej. A nagle oni niosą na swoich barkach, na swoich barkach, na swoim ramieniu niosą tą skrzynię. Nie jest łatwa sprawa nieść taką skrzynię. Przypuszczam, że ta skrzynia, która była otoczona złotem i tak dalej, była bardzo ciężka. I teraz oni niosą, mozolą się, ale nie ma też w tym pośpiechu. Oni nie mówią, musimy turbo doładowaniem prędko dobiec do Jerozolimy. Ale jest 6 kroków, jest przerwa, jest składana ofiara. I nie wiem, czemu tak jest. Myślę, 7, tak, Boża liczba może, tak, szabat, 7 dzień i tak dalej, Bóg odpoczął. Jakkolwiek, nie wiem tego, ale jest ta przerwa, która mówi, i teraz złożymy Bogu ofiarę. Nigdzie się nie spieszymy. Myślę, to też odbieram dla mnie, nie spiesz się. Nie musi to być jutro załatwione. Nie musi ta sprawa być, nie wiem, za tydzień to wszystko po swojemu. Może Bóg ma inną drogę po prostu. Wiarę w cierpliwość trzeba się uzbroić. Dla mnie bardzo trudne. Mój cielesny człowiek wybrałby wóz. Podszepty mówią mi w różnych sytuacjach, wybierz wóz. Jakie drążki? O co chodzi z tymi drążkami? Zostawmy te drążki. Tak mówią mi podszepty mojej cielesności. I ostatecznie czytamy to niesamowity koniec w 14 i 15 wersecie. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod i sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. Jest radość. Moglibyśmy powiedzieć, ale czy to jest inna radość? Jest. Myślę, że przedtem to była wesołość. Ale tu rzeczywiście jest obecność Boża, tu rzeczywiście jest bojaźń Boża i tu rzeczywiście wszystko jest w swoim miejscu. I Dawid nie boi się oddać Bogu chwały. On nie boi się radować w swoim sercu, radować, cieszyć się z tego wszystkiego. Ale to już jest co innego. Serce jego jest na właściwej pozycji. Chciałbym jeszcze zacytować tylko jeden fragment na zakończenie w Liście do Hebrajczyków, 12 rozdział. Liście do Hebrajczyków, 12 rozdział i wersety 28 do 29. Dawid otrzymał całe królestwo. A tu czytamy o tym, co my też, jako wszyscy wierzący, razem z tymi hebrajskimi wierzącymi wtedy otrzymamy. Przeto okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. I oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że was mogę widzieć. Jakoś tak mi ta pieśń, to słowo, tak bojaźń Boża przypomniało moje serce. Wyśleją, ale dobrze mi z tymi. I jakiś ten Boży ogień, niech on płonie, niech rozpala i kruszy, bo człowiek się czuje w tej bojaźni taki mały, a Bóg taki wielki i też jak Boże Słowo przemawia, chociaż też pewnie znamy tą historię i może kazania, ale to pragnienie obecności Bożej w sercu rozpala się i gotowość do poświęceń, do tego potrzebujemy. No też Bóg jakby przypomina inne fragmenty, przecież znamy historię też ze Starego Testamentu, oni też znali. Ale tak jak tu brat Paweł mówił, ta reakcja podtrzymania to jest reakcja ciała, tak? Która nie przychodzi znikąd. Ona przychodzi wtedy, kiedy człowiek żyje według ciała. Żyje bez bojaźni Bożej i wtedy nagle stało się. To nie stało się, to jest owoc. Boże mówi, że owocem ciała są te reakcje złości, chciwości, zazdrości. Nie może, to stało się tak i to tak. Tak samo pamiętamy, jak kiedy naród izraelski według Bożego pouczenia złożył ofiarę według Bożych zasad. Stąpił Boży ogień, stąpiła radość, chwała Boża. Kiedy po swojemu swój ogień złożyli, tak samo przyszła śmierć. Doskonale wiemy, Boża obecność nie przyjdzie przez decybele, przez dekoracje, przez, nie wiem, jakieś wymyślone przez człowieka służby w naśladowaniu tego świata, ale przez posłuszeństwo Słowu Bożemu i taki werset słuchając i na koniec Pawła z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Od 21 wersetu. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. Ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Prosta recepta na Bożą obecność w naszym życiu, bracia i siostry. Nie szukajmy żadnej innej. Tu jest cała zawarta pouczenie Boże. Zachowujemy Jego przykazania, jesteśmy posłuszni, ja z Ojcem przyjdę i zamieszkam. Będziemy wieczerzać, będziesz miał społeczność z żywym Bogiem. Tylko wtedy i innej obietnicy nie ma na Bożą społeczność. To, co mówi Pan, według Bożych przykazań, według Bożych zasad życie, wierzę, że przyniesie tą Bożą obecność. Bagatelizowanie, podchodzenie lekko, tak jak było mówione, wybiórczo do Słowa Bożego, bez bojaźni Bożej, naraża nas nie tylko na utratę Bożej obecności, ale co za tym idzie, na śmierć. I ta śmierć duchowa niestety często dla cielesnego człowieka jest niezauważalna w tej doczesności. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Wydaje ci się, że jesteś żywy, wzbogaciłem się, wszystko mam, ale jesteś pożałowania godzien w Bożych oczach. To jest to nie jeszcze większe, bo ta fizyczna śmierć, ona od razu, tak, zapaliły się te czerwone ostrzegawcze światła. A przy duchowej dla cielesnego człowieka on nie widzi. On właśnie będzie żył w tej wesołości, myśląc, że ma obecność Bożą. Widzi, takie było naprawdę uwielbienie, nie? Także to zagrożenie jest ogromne i ta bojaźń, myśmy mówili też o tej bojaźni podczas tego braterskiego spotkania, myślę, jakże ważne jest w tych naszych sercach. Abyśmy pielgrzymowali dalej w bojaźni Bożej, oczekując Pana, oczekując Jego powrotu. O tym powrocie też mówiliśmy, zachęcając się do gotowości na przyjście Jego, na Jego powrót. Często o tym mówimy, dopingując się tak do czystości życia, że Pan przyjdzie, że Pan jest blisko. Nieraz mówią o tych znakach, jakie się dzieją, jakie się mają wydarzyć. Ja mi się wydaje, że czasami to też jest takie trochę abstrakcyjne, może odległe. Co to się, jak to, tak? Mimo wszystko, że czytamy. To jest jeszcze druga rzecz, która powinna nas napawać bojaźnią Bożą i dopingować do czystości życia, do świętości życia. Rzecz, która jest o wiele bardziej realna, słuchajcie. Na pewno z wiekiem bliższa człowiekowi. Oto Boże Słowo mówi, że dane jest człowiekowi raz umrzeć. Może Pan nie przyjdzie za naszego życia. Może nie będą te wielkie rzeczy się jeszcze działy. Ale w najlepszym przypadku, bracie i siostro, masz kilkadziesiąt lat przed sobą tylko. Dlatego, jak prorok powiedział do Izajasza, przyszedł prorok do niego Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Uporządkuj swój dom, bo umrzesz. Nawet jeśli Pan nie przyjdzie. Pan Jezus mówi do człowieka, oczywiście daje przypowiedź przeciwko naszej chciwości, miłości do czesności, pouczenie o człowieku, któremu pole obfity plon przyniosło, tak? No, teraz użyję, pobuduję, skonsumuję to. Mi głupcze, jeszcze dzisiaj zażądają duszy twojej. Nie znamy dnia ani godziny też śmierci naszej, bracie, nie tylko przyjścia Pana. Ale śmierci, to może być wcześniej, dlatego nie czekaj na znaki, nie wiadomo na co, na emeryturę, żeby więcej czasu mieć, ale już dzisiaj porządkujmy te życie według Bożych zasad. Szukając Bożej obecności, najpierw Królestwa Bożego, nie wdając się w wir konsumpcji, tak jak co dzisiaj jest ogromną pokusą dla nas. Ale wpierw szukając Królestwa Bożego. I sięgnijmy teraz do Ewangelii Mateusza, tym chciałbym się jeszcze podzielić. 14 rozdziału. Mam już coś znalazł. XIV rozdział 22 wersetu. Znana też nam historia. Przeczytajmy ją po raz kolejny. Zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez falę, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Niesamowita historia, prawda? Pan Jezus chodzi po wodzie. Chyba dla nas to jest mniej dziwne, nawet może byśmy powiedzieli mniejszy cud, niż to, że Piotr i chodzi po wodzie. No bo Pan Jezus w końcu Syn Boży, tak? Wcześniej czytamy, że rozmnożył chleb. Co ciekawe też, warto też wziąć to sobie do serca. Po tak wielkim wydarzeniu, po tak wielkim cudzie dokonanym, rozmnożenie chleba, w zasadzie można by z takim świadectwem jeździć już tylko po całym świecie i opowiadać. Pan Jezus co robi? Udaje się na modlitwę. Jeżeli jest jakiekolwiek duchowe zwycięstwo, sukces, tak, nie aspirujemy, myślę, do takich cudów, to idźmy z Nim na modlitwę, a nie chwalmy się przed ludźmi. Bóg nas wywyższy z fachszy. Wtedy jest szansa na następne zwycięstwo, bracia i siostry, bo pycha idzie przed upadkiem. Ona lubi się karmić, tak? I ten przykład Chrystusa, który po tak wielkim cudzie idzie, oddaje się, idzie do Ojca, spędzi z Nim czas, Jemu zapewne oddać chwałę, konsultować dalej swoją służbę, pragnąc czerpać dalej od Niego siłę do dopełnienia, wypełnienia Jego woli. Jest to dla nas pouczenie też ogromne, aby pamiętać o tym, kiedy z Bożej łaski coś nam się udaje dokonać w takiej czy innej sferze życia, abyśmy chwałę mieli Bogu oddać i pilnować serca, żeby się nie rozbiło w tą pychę. O tym też mówiliśmy. I dalej Pan Jezus puszcza tych uczniów, przymusza ich, aby popłynęli na drugi brzeg. Dobrze być nieraz przymuszonym przez Boga. Cielesności jest szansa, kiedy poddajemy się Jemu, aby po raz kolejny Go doświadczyć. Kiedy oni płyną, wiatr jest przeciwny, jest problem, oto idzie Pan Jezus po wodzie. No dla nich jest to te zaskoczenia, się wystraszyli. No, może to zjawa, czytamy też w tych innych Ewangeliach. Tu też jest, myśleli, że to zjawa i ze strachu krzyknęli, tak? No wystraszyli się, co to, kto to po wodzie, może do nich iść. No normalne wydawałoby nam się, że jakiś duch, że to jest, wiemy, niemożliwe iść po wodzie, po ludzku. Tego wystraszeni krzyknęli, Pan Jezus mówi, nie bójcie się, ja jestem. I Piotr, jak często to robił, wyrywny, pierwszy, mówi, Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Pierwszy wykazuje się odwagą, tak? Ale chce się powiedzieć, jeśli to Ty, to każ mi iść do siebie po wodzie. Jeśli naprawdę Ty za tym stoisz, mój Panie, to chcę iść do Ciebie na Twoich zasadach w sposób taki, który upewnia mnie, że to nie idę o własnych siłach, a o Twoich. Trzeba mieć odwagi, żeby takie wyzwanie, tak, podjąć. Nie mówię o chodzeniu po wodzie, ale... ale o życiu w tym świecie według Bożych zasad. I wierzę, że jeżeli to Chrystus stoi za Twoim powołaniem i za moim, to będziemy mogli iść. To będziemy mogli zwyciężyć. Chrystus, idąc po wodzie, przełamuje, tak, pokonuje jedno z największych praw fizyki, jakie nam towarzyszy, prawo grawitacji, prawo przyciągania. Dzięki temu my tu sobie siedzimy, budynki stoją. Tak, to prawo podtrzymuje tą ziemię, funkcjonowanie, słuchajcie. I to prawo jest pokonane, to prawo nie działa, bo Chrystus jest ponad prawami, które stworzył. On ma moc to prawo na dany moment zneutralizować, tak? I bracia i siostry, korzystając z tej historii jako, w pewnym sensie, pretekstu, chcę się odnieść do większego prawa w życiu ludzkości, które zapanowało od upadku Adama i Ewy. Do prawa grzechu, które rządzi w życiu każdego człowieka. Tak jak dzięki prawu grawitacji, widzimy, to wszystko stoi, podtrzymywane jest, tak, przez prawo grzechu, wojny, konflikty, śmierć, nienawiści, rozwody. To prawo grzechu rządzi. Ale bracia i siostry, tak jak Chrystus poprzez wiarę Piotra pozwolił mu doświadczyć pokonania tego prawa grawitacji. Niesamowite, wspaniałe doświadczenie. Sam mówię, że przez wiarę możemy doświadczyć tego, że Jezus Chrystus złamał to prawo grzechu w życiu człowieka, który wierzy, bracia i siostry. Że możemy iść zwycięsko. Grzech nad wami panować nie będzie, bo jesteście pod łaską. Jakże dzisiaj fałszywie pojmuje się łaskę jako, nie, maszynkę do wybaczania grzechów. A przecież to łaska Boża niesie siłę do nowego życia, do innego, do życia według Bożych zasad. Przez wiarę, tak, możemy doświadczyć świętego życia. Chrystus na krzyżu złamał moc grzechu w życiu człowieka. Tak jak pokazał, mam moc, żeby prawo grawitacji nie zadziałało tu i teraz, tylko ufaj mi. Tak samo mówi, ufaj mi, a będziesz żył, wierz we mnie, a będziesz żył. Idź za mną, a nie będziesz upadał. Ten Chrystus mówi do Piotra, wyjdź z łodzi, a do kobiety przełapanej w cudzołóstwie mówi, idź i nie grzesz więcej, aby cię coś gorszego nie spotkało. Z księgi Ezechiela też słuchaliśmy. Żyj i rośnij. To jest możliwe, to jest realne. Kościół nie może stracić wiary w to, że możemy żyć w zwycięstwie nad grzechem, świętym życiem. A jeśli się coś przydarzy, z pokorą to mówimy, to serce, które tego pragnie, wierzy Chrystusowi, doświadczy ratunku, doświadczy łaski, doświadczy pokuty, doświadczy przebaczenia. Tak jak Piotr doświadczył pomocy. No widzimy, znamy też tą naukę, że kiedy patrzymy się na okoliczności, pojawia się burza, wicher, tak? I zamiast ten wzrok skupiać się na Chrystusie, zaczyna się na okolicznościach skupiać, no to ta wiara słabnie. Ale Piotr woła: Panie, ratuj, i Pan ratuje. Bracia i siostry, ale kiedy Piotr woła? Jak już tam 20 metrów zatopiony pod ziemią? Od razu. Jakże często jest, wiecie, całe wołanie sprowadza się do: Panie, wybacz mi, bo zgrzeszyłem, bo upadłem. Ale gdzie było wołanie: Panie, ratuj, kiedy myśl się pojawiła spojrzeć na to, powiedzieć to: Panie, daj mi siłę, bo mnie nerwy biorą. Na tego, na tamto, żona, może rodzic. Tu musi być wołanie. W momencie, kiedy pokusa puka do serca, a nie kiedy jest upadek już. Tego potrzebujemy też i z tej wziąć pouczenie. I wierzę, jeżeli wtedy Bóg ratuje. Oczywiście jest miejsce na pomoc. Zwątpiłeś, wiary potrzebujesz więcej, ale jesteśmy w ratowaniu, a nie zbluzgani grzechem, upadli, przychodzimy, wiecie, w fałszywej pokorze po łaskę Bożą. Łaska Boża, czytamy w liście do Hebrajczyków: przyjdźmy przed tron miłosierdzia, żebyśmy znaleźli łaskę Bożą na stosowną porę. Czyli Bożą pomoc na tą chwilę pokusy, która pojawia się w życiu. O takim życiu ślimy. I taka wiara prowadzi nas do zwycięstwa, tego, że nie utoniemy, że nie będziemy, że śmierć nie będzie wkraczać do naszego życia, że będziemy żyli. Bo jeśli nie żyjemy według Ducha, według Bożego Słowa, pomrzemy, mówi Boże Słowo. Jakże tego nam potrzeba, bracia i siostry. Tej wiary. I tak jak będziemy, wierzę, że jeżeli Chrystus stoi za powołaniem ciebie i mnie do Królestwa Bożego, to mówi: pójdź za mną, tak? To on nam daje siłę do tego, żeby iść za nim. Dlatego przyszedł do nas w ciele. Dlatego ma prawo, autorytet moralny, żeby powiedzieć: naśladuj mnie. Gdyby przyszedł jako cherub, tak, ze skrzydłami i powiedział: latajcie tak jak ja, no to to byśmy powiedzieli: no ale jakże my możemy, my nie mamy skrzydeł, tak? Ale nie, Syn Boży, czytamy, przyszedł w ciele. Poddał się ograniczeniom naszym ludzkim, poddał się pokusom ludzkim. I w Duchu Bożym, w poddaniu Ojcu, zwyciężył. I teraz mówi: naśladujcie mnie, ja wam dam siłę do tego. Ja ci dam siłę, żeby iść po wodzie, ja ci dam siłę, żeby nie grzeszyć. I słuchajcie, dzisiaj mówię, Kościół tak samo, wielu ludzi jest skłonnych do uwierzenia w wiele rzeczy, tak? Że jak sobie wymyślą węże, będą mieli na nabożeństwach, bo tak jest, tak? No to ich nie ukąszą i tego, i to też jest napisane, ale nie w takim kontekście, oczywiście. Naprawdę ludzie wiele rzeczy wymyślonych przez siebie potrafią uwierzyć. Wiele rzeczy opartych na fałszywych naukach, też jedną z nich słuchaliśmy, tutaj takich było na tym braterskim. Potrafią uwierzyć, że będą zawsze zdrowi, piękni i bogaci. Tak im Bóg błogosławi. A jakoś tej wiary, która ma nas prowadzić do świętego życia, do wyjścia z tej łodzi, wiecie, fałszywego bezpieczeństwa dla swojego ciała, tak? Jakoś tej wiary brakuje, dlatego niech ta historia ze Słowa Bożego pobudzi nas. Ufaj. Jam jest. Tak będzie, jeżeli Chrystus stoi za twoim powołaniem, za twoim wejściem do Królestwa Bożego. Nie byłem narzeczony, nie rodzice, nie tradycja, tak? Nie ktoś cię namówił, nie jakaś emocjonalna tutaj była ewangelizacja i podniosłeś rękę, tak? Ale to sam Chrystus powiedział, pójdź za mną, dał ci okutę. To on dzisiaj tak samo mówi do nas, ja mam moc, ja zwyciężyłem grzech, pokonałem złego. Pójdź za mną, a nie będziesz chodził w ciemności. Kto idzie za mną, nie będzie się potykał. W życiu tego grzech nie będzie panował, bo ten człowiek jest pod łaską Bożą. Amen.